W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
I relax like I'm living for the wrong reasons through the seasons, trying to fall for you, but then they put me on blast. It's like I try to speak my mind because I know that I'm his, and yep, I try to speak my mind, but it don't fly with them kids. Man, if I'm not talking about the newest Nikes or releases, they put the mute on me. I can't speak.
Marek Leciński, szczęść Boże. Rok 2016 ogłoszony został przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia. Sukurs temu w jakiś sposób idzie właśnie trafiająca do księgarni na całym świecie książka Miłosierdzie to imię Boga, która jest zapisem rozmowy włoskiego dziennikarza Andrei Tornielego z papieżem Franciszkiem. A u nas wrażeniami po lekturze dzieli się siostra Gaudia Skas z łagiewnickiego sanktuarium Świętego Miłosierdzia.
Otwierając jej strony, wchodzimy w przestrzeń takiej osobistej rozmowy o rzeczach najważniejszych, ale powiedzianych w sposób bardzo taki prosty, dostępny, myślę, dla każdego. I każdy, kto czyta tę książkę, sądzę, że lepiej zrozumie, dlaczego teraz tyle szumu wokół miłosierdzia i dlaczego tak niezwykły czas przeżywamy. I zachwycimy się pewnie tym, że akurat teraz przyszło nam żyć w czasie wielkiego jubileuszu miłosierdzia. Papież wyjaśnia swoje motywacje, to, co go zainspirowało. Ja tu wyczuwam też inspirację siostrą Faustyną, zresztą już w drugiej odpowiedzi się do niej odwołuję. Wiele osób, które gdzieś może czuć się gorszymi, czytając tą książkę, na pewno poczuje się lepiej, bo papież stawia się w jednym szeregu z nami wszystkimi. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Papież przypomina, że wszyscy papieże są grzesznikami. Zaczynając od świętego Piotra, każdy kolejny jest grzesznikiem i wielu z nich bardzo do tego się jawnie przyznawało. Paweł VI mówił o sobie, że jest niczym. Jan Paweł I mówił o sobie, że jest pyłem. Papież Franciszek ciągle powtarza: módlcie się za mnie, jestem grzesznikiem, przychodzę do was jako grzesznik. I my wszyscy razem z nim idziemy do miłosiernego Boga, prosząc o miłosierdzie, o przebaczenie, o to, żeby nam dawał nową szansę. Myślę, że ta książka pomoże też nam zobaczyć zachwycające oblicze Kościoła. To oblicze Kościoła, który jest jak szpital polowy, gdzie się leczy najcięższe rany i do którego każdy może przyjść po to, by zostać przyjętym. Kościół nie jest po to, żeby potępiać. Zresztą nigdy nie słyszałam, żeby papież ogłosił kogoś potępionym, za to ogłasza tysiące osób świętymi, więc i dla nas jest szansa. jak czytałam tą książkę, cały czas mi się przypominały słowa Jezusa, które powiedział do siostry Faustyny, posyłając ją do całego świata z Jego miłosierdziem. Powiedział: nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do miłosiernego serca mojego. I w tym duchu jest cały dialog papieża, cała rozmowa z nim. I ja osobiście dość odpoczywałam, czytając tą książkę, i mam nadzieję, że wy także doświadczycie takiego odpoczynku serca, takiego miodu na serce, czytając te słowa papieża, który zachwyca nas miłosierdziem Bożym.
A teraz już rozmowa Andrzeja Urbańskiego z księdzem Krzysztofem Saganem, proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żółkowie. A rozmowa tyczy tego, że nie tylko od święta warto być dobrym chrześcijaninem. Ta refleksja może dlatego teraz, że już niedługo czas na takie właśnie przemyślenia będzie, bo to zbliża się przecież czas Wielkiego Postu.
Bliżej rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Dzisiaj niedziela zwykła, ale czy można mówić o zwykłości, o pewnym okresie, który jest zwykły? Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie ksiądz proboszcz Krzysztof Sagan z Żukowa. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Tym razem z Żukowa, ale to tylko
no,
takie małe.
Takie życie się zmienia.
Życie się zmienia, ale właśnie, niedziela zwykła. Trochę się przyzwyczailiśmy do pewnych wyjątkowych momentów, jakichś wyjątkowych okresów, wyjątkowych dni. A tymczasem w ciągu roku przecież bardzo dużo zwykłych niedziel. A przecież niedziela sama w sobie ma moc.
Najwięcej. 34 niedziele zwykłe, więc jakby nie liczyć, jest to większość roku liturgicznego. Ja muszę przyznać się, że ja najbardziej w ogóle lubię okres zwykły. Zawsze jak byłem jeszcze na poprzedniej parafii, to ksiądz emeryt tam mieszkający zawsze lubił te wspomnienia wszystkie świętych, a ja zawsze uparcie w zielonym ornacie. Kiedy ja miałem mszę, bo uważam, że ten okres zwykły to jest najpiękniejszy, bo chrześcijaństwo jest zwykłe, takie codzienne, nie chciałbym powiedzieć powszednie, bo ono nie jest powszednie, ale ono jest po prostu codzienne i to jest, mi się wydaje, taka fajna sprawa, którą warto w swojej wierze odkrywać.
No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że w ciągu roku dużo jest takich momentów wzniosłych. Zmartwychwstanie, do którego też w zasadzie już niedługo będziemy się przygotowywać, jest czymś wyjątkowym dla chrześcijan. Boże Narodzenie również, Boże Ciało, są różne okresy liturgiczne w ciągu całego roku. Ale mówi ksiądz o tej normalności, o takim zwykłym byciu, w zagłębieniu się jakby w bycie chrześcijaninem. I to jest z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony wcale nie jest takie proste na dzisiejsze czasy.
Mi się to podoba bardzo piosenkarki Noego z takim prostym refrenem. Nie tylko od święta będę o Tobie zawsze pamiętać. Najgorzej, jeżeli to nasze chrześcijaństwo byłoby takie od święta. Złośliwi mówią, już pomijam oczywiście te wielkie okresy, o których Pan mówił przed chwilą, od żłóbka do grupka. No bo żłóbek był przed chwilą, teraz powędrujemy do grupka, później co? 30 niedziel nic? No nie na tym to powinno polegać. Mi się wydaje, że budzę się rano i jestem chrześcijaninem. Kładę się wieczorem spać i cały dzień byłem chrześcijaninem. No, staram się być wierny Ewangelii, staram się być wierny Panu Bogu i dzień z Bogiem przeżyć, dzień z Bogiem zacząć, dzień z Bogiem zakończyć.
Jednak sobie trzeba stawiać jakieś cele, tak? W tym roku w sposób szczególny myślimy o miłosierdziu. W jaki sposób to miłosierdzie wplatać w tą codzienność, w tą codzienną niedzielę? Czy ma ksiądz pomysł, żeby to nie było tylko nakazowe, tak? Papież coś wprowadził, biskupi to realizują w swoich diecezjach, księża mówią o tym i tak naprawdę nic się nie dzieje.
Ja myślę, że my tu nie musimy odkrywać Ameryki, bo to jest wszystko przepracowane w Kościele i ja bym powiedział może inaczej, jest to podane na tacy przez Pana Boga. Święta siostra Faustyna, która chcąc nie chcąc się pojawia i Bogu dziękować, że się pojawia w tym roku miłosierdzia bardzo mocno, ona mówiła: oczy miłosierne, nogi miłosierne, ręce miłosierne, serce miłosierne, tak? I ona bardzo konkretnie wylicza, tak? Co to znaczy, kiedy się modli o to, żeby jej oczy były miłosierne, tak? Widzieć drugiego człowieka. No to jest między innymi to, co zrobił Samarytanin. Tak? No pierwsze, co napisał ewangelista, on zobaczył. Wielu przechodziło i nie widziało. Więc mi się wydaje, że jeżeli mamy dobre oczy i będziemy o te dobre oczy się modlić, ale też będziemy naprawdę nie udawać, że nie widzimy, albo będziemy chcieli widzieć, może tak, bo od chcenia się wszystko zaczyna, to będzie okej.
Ale trochę jest tak, że no dostrzegamy, widzimy. Widzimy biedę, widzimy problemy, zastanawiamy się, jak zrealizować, jak wesprzeć, jak pomóc. a potem mówimy, nie mamy czasu, przecież mam swoją rodzinę, szukam wielu usprawiedliwień, żeby tego nie zrobić.
No wracając do Samarytanina, on też nie miał czasu, bo Pismo Święte mówi wyraźnie, że on był bardzo w poważnym kłopocie zatrzymując się, no bo skoro nawet tego pobitego, rannego zawiózł do gospody i tam zostawia te pieniądze, no to widać, że to jest człowiek, który ma swoje zajęcia. On to nie jest człowiek, który się nudzi. Tak? I teraz ma hobby pomagania. Nie? To jest człowiek, który ma jakąś konkretną drogę, do której zmierza, cel, do którego musi się udać, ale to nie zmienia faktu. On może też innych pociągnąć za sobą. Ja myślę, że tu każdą sytuację trzeba indywidualnie rozpatrywać, bo jeżeli my wszystko wrzucimy do jednego worka, no to będzie źle. Ale życie nam niesie sytuację. To nie musi być nic wielkiego. Na przykład byłem teraz na kolędzie i wielu ludzi zwraca uwagę, może wielu nie, ale kilka osób mi zwróciło uwagę na coś takiego, że dzisiaj młode pokolenie nawet w kościele siedzi, a starzy stoją. Ja nie miałem czasu się nad temu przyjrzeć, bo jestem tu bardzo krótko, ale pewnie coś w tym jest, tak? Że w autobusie, w tramwaju, nie wiem, gdziekolwiek indziej, no banalna rzecz, no potrafię wstać, tak? No, ale od czego to się zaczyna? No nie, że opuszczam wzrok i udaję, że nie widzę dziadka w autobusie, czy w SKN-ce, czy gdziekolwiek indziej, tylko po prostu albo chcę widzieć, albo nie chcę widzieć. To takie znamienne, nie wiem, czy kiedyś pan widział, jak siedzi młody człowiek, to on robi wszystko, żeby nie spojrzeć temu starszemu człowiekowi. Będzie wodził po szybie, będzie, nie wiem, udawał, że książkę czyta, tysiąc rzeczy, żeby tylko nie spojrzeć w oczy człowiekowi, który stoi, ma, nie wiem, 70-80 lat. Tak, młody se siedzi. I ktoś powie, że to czepianie się dupereli? Nie, to jest życie, to jest właśnie te przejawy miłosierdzia i ja bym to nazwał właśnie tą codziennością. Nie od święta, bo teraz nagle, nie wiem, o, jest rok miłosierdzia. Nie. Ja myślę, że rok miłosierdzia ma nas nauczyć czegoś, co my będziemy później praktykować w kolejnym roku i jeszcze następnym, do końca może naszego życia.
Czyli, krótko mówiąc, to, co ksiądz przed chwilą powiedział, to jest wyzwanie. Wyzwanie na codzienny, każdy etap naszego funkcjonowania. Nie to odświętne, ale codzienne.
No, chrześcijaństwo myślę, że jest po prostu 24 na dobę. 365 dni w roku, a nie tylko kiedy nam się coś przypomni.
Chociaż niektórzy chcieliby tak tylko od święta.
Od święta.
Ale my będziemy codziennie.
Oby. Amen.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Na koniec zajrzymy do dawnej biblioteki i zakrystii Kościoła Świętego Jana w Gdańsku. Oba te pomieszczenia są już po remoncie, oglądać je mogą parafianie i wierni. Chętnych nie brakuje. Przed tygodniem ksiądz Krzysztof Niedałtowski, rektor kościoła, i Iwona Berendt z Nadbałtyckiego Centrum Kultury oprowadzali grupy po tych pomieszczeniach. Kolejni obejrzą te miejsca zapewne dzisiaj. Pieniądze na remont przekazał anonimowy darczyńca. A dziś efektom remontu, oczywiście pod przewodnictwem księdza Krzysztofa, przyjrzała się dla Państwa Anna Rembas.
Chciałem, żeby ludzie, którzy na co dzień do zakrystii nie przychodzą, czy też do tej małej kaplicy, mogli to poznać, zobaczyć, obejrzeć, dotknąć i cieszyć się, że to jest część naszego wspólnego dobra i też wspólnej odpowiedzialności.
Ile to trwało w sumie czasu i co zrobiono?
No, pierwsze pomysły rodziły się latem ubiegłego roku i tu rzeczywiście udało się zrobić i w kaplicy, która kiedyś była zakrystią, i w obecnej zakrystii, która kiedyś była biblioteką, gruntowny remont przede wszystkim tynków i warstwy malarskiej, bo to rzeczywiście było bardzo sfatygowane. Poza tym dużo wilgoci, która przenikała przez zwykłe tynki. Teraz tynk jest specjalistyczny, który tej wilgoci nie przepuszcza. Tam są też zainstalowane systemy grzewcze, które sprawiają, że po pierwsze cieplejsze są oba te pomieszczenia, a po drugie no, chronią przed wilgocią, więc to były dosyć określone koszty i sumy, które w to zainwestowano. Przy tej okazji zaczęliśmy również dbać o meble, które tu są zabytkowe, szczególnie w zakrystii obecnej, czyli dawnej bibliotece Zachariasza Capio, dębowy XVII-wieczny stół, który na krótko trafił do Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, a w 90-tych latach został tutaj zwrócony, i skrzynia, która służyła jako książnica, pewnie tak można powiedzieć, i ona jeszcze będzie poddana konserwacji. W tej chwili czeka na kolejkę u specjalisty, konserwatora od konserwacji drewna. Okna to też jest osobny temat i bardzo ważny, bo były bardzo sfatygowane i one są stare. Tamte w kaplicy mają niewiele, pewnie ponad 100 lat, natomiast to w zakrystii ma około 300 lat.
I jest najstarsze.
I właśnie jest najstarszym zachowanym, autentycznym oknem w Gdańsku. Niespalonym, niezniszczonym przez wojnę, i zostały wymienione również szyby i zamienione na szkło witrażowe z podziałami ołowianymi. No, wygląda to teraz bardzo, bardzo pięknie, elegancko i historycznie. No i tutaj drzwi również. To też dzieło konserwatora, który przywrócił wygląd tych drzwi tak jak to na starych zdjęciach się zachowało, z takim iluzorycznym malarstwem, trochę imitującym marmur, a z drugiej strony piękne okucia, które udało się odtworzyć zgodnie ze starą fotografią.
Tutaj były pokazywane stare księgi jeszcze parę lat temu, może to było 4-5 lat temu, i byłam, to było całkiem inaczej, natomiast tutaj już jest bardzo fajnie i jest ciepło, ksiądz ma ciepło, bo tak to było tu bardzo chłodno. I to okno to jest szczególne, aż musiałam podejść i dotknąć.
Najstarsze okno w Gdańsku.
Tak.
Pani nie wiedziałam na przykład. Ja
też nie wiedziałam o tym, że to wszystko się zachowało, parapety, okucia, tylko wymienili szyby, ale jest po prostu przepiękne, a na tym parapecie to widać ślad czasu. Wszystko tam jest, jakieś metalowe coś, nie wiem, czy pręty, czy odbicia, czy ale widać ślad czasu na tym parapecie. Przepięknie.
Pani Iwona Berendt, konserwator z Nadbałtyckiego Centrum Kultury, zwróciła nam uwagę na rzeźby, które zostały odzyskane z Bazyliki Mariackiej.
Tak, to prawda. Na razie przechowujemy tam dwie rzeźby gotyckie, piękne, wspaniałe arcydzieła, które pochodzą z tak zwanej belki tęczowej, czyli z grupy ukrzyżowania, która jak w wielu gotyckich kościołach stała jakby nad głową księdza, można tak powiedzieć. Ona ocalała w miarze krucyfiksu i tych właśnie dwóch figur. Natomiast nie zachowała się pozioma belka, na której one stały, ale to jest najprostszy element, który będzie można odtworzyć. Natomiast ksiądz Infułat Bogdanowicz oddał nam te dwie rzeźby wspaniałomyślnie po konserwacji już pewnie ponad 12 lat temu. To chyba było zaraz na początku, jak tu zaczęliśmy pracować. Również balustrada do zakrystii to jest też kuta metalowa balustrada, która do niedawna była w Kaplicy Królewskiej przy Bazylice Mariackiej, a tu wróciła na swoje miejsce, i to wielka radość, jak się wstawia w dawne otwory coś, co do nich idealnie pasuje, więc takimi małymi krokami przywracamy świetność i głównemu korpusowi kościoła za sprawą starań Nadbałtyckiego Centrum Kultury, i tym dwóm pomieszczeniom, które są wyłączone jakby z umowy i one są pod opieką,
wiernych,
w gestii duszpasterstwa środowisk twórczych, i wierni czują się, jak widać, odpowiedzialni za to, i one służą też wielu celom, bo jest tam, bywała przez wiele lat msza święta w języku niemieckim i po kaszubsku, i dzieciaki tam rysują w czasie liturgii słowa, odbywają się tam niekiedy chrzty, śluby, kameralne uroczystości.
A co jest w tej szafie za nami?
Ta szafa, która udaje gotycką, a ma pewnie niewiele ponad 100 lat, jest naszą książnicą liturgiczną. Tam rzeczywiście są lekcjonarze, mszały, rytuały, których na co dzień używamy i tam sobie w porządku, elegancko na półkach stoją. No i to jest jej właściwa funkcja rzeczywiście.
I faktycznie osoba, która pomogła doprowadzić do takiego stanu, to pomieszczenie chciała zostać anonimowe, zwróciła się do księdza po mszy?
Tak, ja kiedyś rzeczywiście takie hasło rzuciłem w kościele, że jeśli chcemy zadbać o te dwa pomieszczenia, to jest nasza odpowiedzialność. I w ogóle nie musiałem czekać, bo jedna osoba zgłosiła się jako prezes firmy budowlano-remontowej i powiedział, że własnymi siłami, własnymi ludźmi zrobi to tak, żeby najpierw ja myślałem tylko o kaplicy, bo to większe pomieszczenie i bardziej zaniedbane było. No a druga osoba, która też chce zostać anonimowa, to już prywatny sponsor, który po prostu złożył darowiznę w wysokości 50 000 zł i kierował się wspomnieniem z wczesnej młodości, kiedy to gdzieś tam w Wielkiej Brytanii zobaczył taką wyremontowaną, piękne miejsce, które było właśnie sfinansowane, którego renowacja była sfinansowana z jakby ofiary darowizny prywatnego darczyńcy. I taka tabliczka była, która go poruszyła wtedy i powiedział sobie, jak ja będę kiedyś miał możliwości, to też chcę tak zrobić. I właśnie tego samego dnia wieczorem do mnie zadzwonił, że chce się do tego dołożyć. Wtedy rozszerzyliśmy zakres remontu również o zakrystię i te renowacje mebli, którą przeprowadzamy jeszcze dalej.
Tu, do tego stołu oczywiście jeszcze krzesła, ale to już pewnie kolejne lata.
To nawet nie lata, bo to już pracujemy nad tym, powstaje projekt. Będą albo takie dwie ławy, które będą miały odpowiednią wysokość, żeby móc przy tym wysokim stole usiąść, bądź też krzesła, no i jeszcze dwa klęczniki, które też powinny być w wyposażeniu zakrystii. Jeszcze trochę pieniędzy zostało, więc będziemy je wydawać tak, aby były dopełnieniem całej renowacji.
Ale to miło, że tak wśród nas w kościele jest ktoś, kto słucha, co trzeba wyremontować, prawda? Ktoś, kto potem przychodzi do księdza Krzysztofa Niedałtowskiego i mówi, że chce dać na tą renowację właśnie zakrystii i tutaj tych rzeczy 50 000.
Ale to jeszcze zaznaczone, że on jeszcze był młody, jeszcze był studentem i był na wyjeździe w Anglii i sobie po prostu to jakby założył, przyrzekł sobie, że jak kiedyś będzie miał pieniądze, to pomoże. I to się ziściło i właśnie dzięki niemu mamy taką pięknie odnowioną tutaj zakrystię w Świętym Janie.
Pani jest parafianką tego kościoła?
Nie, ja dojeżdżam tutaj. Ja jestem po Akademii Sztuk Pięknych, studiowałam i bardzo lubię tutaj przyjeżdżać na msze, do środowisk twórczych, tutaj do księdza Krzysztofa.
A skoro już o naszych pięknych gdańskich świątyniach mowa, to kilka dni temu w Katedrze Oliwskiej muzealnicy i konserwatorzy natrafili na nietypowe odkrycie z XVI wieku. W kościele w trakcie badań znaleziono wydrapany rysunek fragmentu sklepienia świątyni. Prawdopodobnie służył jako pomoc techniczna przy remoncie kościoła, jaki wykonywali wówczas rzemieślnicy. Rysunek ma wymiar 25 x 35 cm. Niewykluczone, że w pobliżu wyryta jest druga sekwencja sklepienia. Badania trwają, na razie nie wiadomo, czy rysunek zostanie wyeksponowany, czy tylko zdokumentowany i zamalowany. O tym zadecyduje wojewódzki konserwator zabytków. No a teraz już pora na Sławka Rybarczyka. Witaj.
I ja również witam Ciebie i naszych słuchaczy. Zaczęliśmy od mojego nowego odkrycia, mianowicie od pani Holly Mary Miller, która występuje pod pseudonimem artystycznym Holly M. Jest to niezwykle utalentowana młoda artystka. Urodziła się w 1997 roku i brała udział w 12. amerykańskiej edycji Idola. Jej talent zauważył Toby Mac i w październiku 2015 roku nagrała swoją pierwszą płytę. Moim zdaniem pod skrzydłami Tobiego i z takimi możliwościami wokalnymi krążek, który nagrała, jest rewelacyjny. Zresztą słyszeliście sami, a była to kompozycja zatytułowana Alone. No to jak już wywołałem Toby Maca, jako drugi zagrał właśnie on. Jakby było tego mało, nie sam. Jak było można usłyszeć, te damskie chórki wyśpiewała właśnie Holly Ann. Utwór zatytułowany jest Light Shine Bright, czyli Światło świeci jasno. A czyje? Oczywiście Boże. Dzięki niemu nie zagubimy się w tej zwykłej codzienności. Pod warunkiem, że to on jest dla nas drogowskazem. No to na koniec Exodus 15 ze swojego najnowszego wydawnictwa, do którego chciałbym wrócić po świątecznej bożonarodzeniowej przerwie. Tym razem zagramy piosenkę zatytułowaną Cool Song. Mówi ona o tym, że świat próbuje nam sprzedać różne rzeczy jako największą wartość. Ale to jest pozór, to jest blef. Chcesz być cool? W Chrystusa wierz.
I to na dzisiaj wszystko. Marek Lesiński
i Sławek Rybarczyk.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Nadzieja, cool to świat jest tu i teraz. co gra z pokonuty. To jest pozór, to jest blef.